Jak wszyscy dobrze wiemy, mamy dzisiaj niedzielę zmartwychwstania Pana Jezusa, ale jako, że nie mieliśmy spotkania w piątek, ponieważ nie mamy swojego miejsca jeszcze, bo się buduje, więc to moje dzisiejsze kazanie, rozważanie będzie próbą połączenia Wielkiego Piątku z Wielką Niedzielą. Bardzo dziękuję Iwance za to, że podjęła się trudu tłumaczenia. Zobaczymy, jak uda mi się utrzymać tempo, żebyś miała możliwość potłumaczyć. Sięgniemy wspólnie do 14 rozdziału Ewangelii Marka za chwilę. I jest to rozdział, który w Ewangelii Marka rozpoczyna taką narrację pasyjną Marka. Narrację pasyjną, czyli relację o śmierci Chrystusa. W tym momencie, w 14 rozdziale, kończą się wszystkie zapowiedzi, wszystkie objaśnienia, to, co Pan Jezus do tej pory mówił, zapowiadał swoją śmierć, że będzie wydany i tak dalej. To wszystko się kończy, a teraz na naszych oczach zaczyna się realizować. Także mamy w tej relacji pasyjnej mowę o zdradzie, o aresztowaniu, o skazaniu, o egzekucji Pana Jezusa i o zmartwychwstaniu. I ten moment właśnie, pasja Pana Jezusa, jest momentem kulminacyjnym każdej Ewangelii i łączy sobie w sobie wszystkie wątki, które do tej pory były, pojawiły się w całej Ewangelii Marka, ale w ogóle w Ewangeliach, zwłaszcza synoptycznych. Przeczytajmy zatem pierwszych 10 wersetów 14 rozdziału Ewangelii Marka. Dwa dni przed Paschą i świętem Przaśników arcykapłani i nauczyciele prawa zastanawiali się, jak podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Mówili jednak, tylko nie w czasie świąt, aby nie doszło do rozruchów wśród ludu. Kiedy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i spoczywał przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie z prawdziwym olejkiem nardowym, bardzo kosztownym. Rozbiła naczynie i wylała olejek na jego głowę. Niektórzy z obecnych tam oburzali się, po co takie marnotrawstwo olejku? Można było przecież ten olejek sprzedać za więcej niż 300 denarów, a pieniądze rozdać ubogim i ganili ją. Jezus zaś powiedział, zostawcie ją. Dlaczego wyrządzacie jej przykrość? Spełniła wobec mnie dobry uczynek. Ubodzy bowiem zawsze są wśród was i kiedy zechcecie, możecie im wyświadczyć dobro. Mnie jednak nie zawsze mieć będziecie. To, co miała uczynić, uczyniła. Z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb. Zapewniam was, że gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będzie się również opowiadać o tym, co zrobiła ta kobieta, aby o niej pamiętać. Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Kiedy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze. Zastanawiał się więc, jak go w stosownej chwili wydać. Jeśli słuchaliście uważnie lub zastanawialiście się, dlaczego w tak dziwny sposób podzieliłem ten tekst, bo nie był równomiernie podzielony, to właśnie podzieliłem go dlatego, że jak wiecie już od jakiegoś czasu z tych kazań, które Wojtek Redding miał, apostoł Marek lubi stosować taką formę przekładańca, czy kanapki, czy powiedzmy hamburgera, gdzie mamy pieczywo z jednej strony, z drugiej strony, a po środku to, co najważniejsze. I jak popatrzycie na ten slajd, to właśnie w ten sposób nasz fragment jest zbudowany. Mamy taką klamrę takiego przekładańca. Fragment rozpoczyna się od spisku żydowskich przywódców religijnych i to są pierwsze dwa wersety. Następnie mamy historię o pięknym uczynku spełnionym wobec Pana Jezusa. To są wersety 3-9. I na koniec mamy powrót do spisku z haniebnym zaangażowaniem Judasza. To są wersety 10-11. Nie wiem, jakie wy macie podejście do hamburgera i do kanapek, ale generalnie najciekawsze jest to, co jest w środku, a to, co jest na zewnątrz, to jest albo pewien kontrast, albo żeby sobie rąk nie ubrudzić, różnie to bywa. Więc zacznijmy od tego, co jest po środku, czyli od wersetów 3-9. I patrząc na to, co jest w środku, zadamy sobie trzy pytania. Dlaczego kobieta została skrytykowana za swój czyn? Dlaczego Jezus nazywa jej czyn dobrym albo pięknym? I co to dla nas znaczy? Dobrze? Dlaczego została skrytykowana? Dlaczego Pan Jezus mówi, że zrobiła coś dobrego, coś pięknego dla Niego? I czego się możemy z tego nauczyć? Zanim do tego przejdziemy, to może jeszcze kilka uwag natury wstępnej. Jak czytamy, miejscem wydarzenia jest Betania. Betania to jest miasto położone niedaleko Jerozolimy. Marek nie podaje nam imienia kobiety, która zrobiła ten piękny uczynek wobec Pana Jezusa, ale jeśli sięgnęlibyśmy do paralelnej historii w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, to Jan mówi nam, że kobieta, która dokonuje tego namaszczenia, to jest Maria, siostra Łazarza. A oni właśnie mieszkali w Betanii. Tego Łazarza, którego Pan Jezus wskrzesił z martwych, który już 3 dni był w grobie. I jeszcze może, żebyśmy sobie wyjaśnili, o co chodzi z olejkiem nardowym. To nie jest błąd, literówka, nie chodziło o olejek narodowy, tylko rzeczywiście nardowy. To były perfumy, był niezwykle drogi. I jak się dowiadujemy z samego tekstu, kosztował ponad 300 denarów, to w 5 wersecie czytamy, co stanowiło równowartość kilkunastu miesięcznej pensji dobrego pracownika. I oczywiście trudno jest to przełożyć bezpośrednio na nasze pieniądze, ponieważ musielibyśmy porównywać wartość nabywczą pieniądza, czyli co można było wtedy kupić za te pieniądze, żeby porównać z dzisiejszymi, ale mniej więcej byłoby to z 80 do 100 tysięcy złotych. Tyle kosztował ten flakonik nardowego olejku. On w ogóle z Indii był sprowadzany. Prawdopodobnie był to taki cenny przedmiot, który był przekazywany z matki na córki i który był trzymany w domu na czarną godzinę. Gdyby coś się wydarzyło i trzeba było kogoś wykupić z niewoli, zapłacić za może lekarza albo za coś jeszcze innego, to na czarną godzinę trzymano, ktoś tam trzymał może jakieś złote monety. Ona akurat miała taki flakonik i normalna rodzina przechowywała taki flakon, taki skarb ukryty. I gdyby trzeba było uciekać, gdyby dom się palił, to byłaby to pierwsza rzecz, którą by się ratowało. Najcenniejsza, największa wartość, jaką nasza bohaterka Maria w swoim życiu miała. Dobrze, to teraz już mając takie tło, dlaczego Maria została skrytykowana za swój czyn? Czytamy w naszym fragmencie w 3 wersecie, że Pan Jezus jest w domu Szymona Trędowatego. I tutaj znowu nie bardzo wiemy, kim ten człowiek był. Najprawdopodobniej był to faryzeusz, którego Pan Jezus uzdrowił z trądu. Zamożny człowiek, który z powodu swojej choroby nie mógł mieszkać w Jerozolimie, ale Jerozolima była bardzo niedaleko. I on w tym momencie już był zdrowy, ale tak bywało, że jak ktoś przez dłuższy czas był chory, to po prostu, gdy mówiono Szymon, który, no ten trędowaty. I nawet jak już nie był trędowaty, to i tak się o nim mówiło. Więc Pan Jezus jest przy stole, co ciekawe. Te stoły były niskie, dlatego przy nich się spoczywało, a nie siedziało, nie było krzeseł, więc tak sobie leżał. I w trakcie posiłku przychodzi Maria i zrobiła coś niebywałego, a jednocześnie niebywale pięknego. W pewnym sensie Maria, zużywając cały flakonik olejku, oddała Panu Jezusowi to, co miała najcenniejsze w życiu. Oddała Mu swoją największą wartość. Owszem, w tamtych czasach używano olejków, żeby, zwłaszcza gdy byli goście i żeby trochę poprawić warunki, powiedzmy, towarzyskie w izbie, w której mieszkało dużo ludzi, czasami jeszcze jakieś zwierzęta, więc używano kropelkę albo dwie, żeby gdzieś tam namaścić kogoś, żeby w całym pomieszczeniu ładniej pachniało i żeby wszystkim milej się tam przybywało. Ale to, co zrobiła Maria, to było zdumiewające. To było radykalnie do ekstremum. I niektórzy z obecnych, w tym uczniowie Pana Jezusa, od razu przyatakowali Marię, że jej czyn był ekstrawagancki i był niewłaściwy. I właściwie na pierwszy rzut oka wydaje się ta krytyka dosyć słuszna, bo wyobraźmy sobie, że mamy przyjaciela albo przyjaciółkę, który dostaje spadek, powiedzmy 500 000 złotych. I mówi ci, słuchaj, chcę wydać te 500 000 złotych, żeby zrobić przyjemność mojemu koledze, mojemu bratu, mojej siostrze. Wiesz co, ta osoba zawsze marzyła o tym, żeby polecieć w kosmos. Słuchaj, są takie turystyczne loty w kosmos, kupię mu bilet za te 500 000, niech sobie leci. Gdyby twój przyjaciel albo przyjaciółka do ciebie przyszli i powiedzieli, mam taki super pomysł, fantastyczny, co myślisz, to raczej powiedziałbyś, ty chyba zwariowałeś. No chyba totalnie ci odbiło. Wydać taką sumę pieniędzy na fanaberię, na to, żeby ktoś mógł sobie polecieć ponad naszą orbitę i zobaczyć, że rzeczywiście no, Ziemia jest okrągła, a nie płaska. Teraz już wiem, bo widziałem. To jest totalnie bez sensu. Lepiej byłoby te pieniądze, jak już nie masz jakiegoś pomysłu, ja ci pomogę, wydać na jakieś szlachetne cele, na coś przemyślanego. Ale pamiętajmy, że krytykami Marii nie byli obcy ludzie. To byli uczniowie Pana Jezusa, którzy byli Mu naprawdę oddani. Uczniowie Pana Jezusa nie mieli nic przeciwko temu, żeby ich mistrz otrzymywał prezenty, żeby ich mistrz był szanowany. Nawet jeśli te prezenty byłyby tylko dla Pana Jezusa, oni by nie skorzystali, to i tak dla nich to było coś przyjemnego, że ich mistrz, ich nauczyciel jest mile ugoszczony, mile przyjęty. Ale takie coś to była przesada. To było coś nieproporcjonalnego. Tylko czy aby nie jest to kwestia subiektywnej perspektywy, to coś nieproporcjonalnego. Bo co gdyby, na przykład w tym momencie, uczniowie wiedzieli, że za 2-3 dni ich mistrz zostanie zabity, brutalnie zamordowany i nikt z nich nie będzie miał możliwości, żeby namaścić zwłoki swojego mistrza. A pamiętacie, kto namaścił zwłoki Pana Jezusa w grobie? No nikt nie namaścił. Kobiety szły do grobu, żeby namaścić, ale Pan Jezus już nie było tam. Gdyby w tym momencie uczniowie wiedzieli, że nikt nie będzie miał możliwości i usłyszeliby, ona właśnie namaściła moje ciało na pogrzeb, stwierdziliby, Maria, ale ty to masz wyczucie czasu, normalnie nikt z nas by nie wpadł na to. Skąd ty wiedziałaś? Nie wiedziała. A jednak zrobiła coś pięknego. Ale ta ilustracja, powiedzmy, lotu turystycznego w kosmos nie wyczerpuje tego, co się tutaj wydarzyło. Dlatego dodam jeszcze taką ilustrację. Jest taki zwyczaj, że gdy wielcy tego świata się spotykają, tutaj akurat mamy naszego prezydenta i króla Norwegii ze swoimi żonami, i jest taki zwyczaj, że gdy wielcy tego świata się spotykają, to następuje wymiana prezentów. Każda ze stron wydobywa ze skarbca coś cennego, coś historycznego. Coś, co ta druga osoba, ten król, prezydent, ważna postać, będzie mógł wziąć do siebie i vice versa. Nawet piłkarze się wymieniają proporczykami, ale chodzi o coś naprawdę wielkiego tutaj. Coś z historii i tak dalej. Cała Ewangelia Marka mówi nam o królu. O królu, który przyszedł na ten świat, żeby objąć swoje panowanie. Tutaj Maria wylała zawartość flakonu na Pana Jezusa, oddała swoją największą wartość, oddała całą siebie. Więc w spotkaniu tych dwojga ludzi ona daje to, co miała najcenniejszego. Oddaje całą swoją wartość, wylewając ten flakon bardzo drogich perfum. A czym się Pan Jezus zrewanżował? Jak wiemy, On za chwilę wyleje swoją zbawczą krew, żeby ją ratować. Ratować od wiecznego potępienia. No dobrze, ale chłopaki krytykują Marię. Natomiast Pan Jezus od razu bierze ją w obronę. Popatrzmy na werset 6. Spełniła wobec mnie dobry uczynek. Werset 8. Namaściła moje ciało na pogrzeb. Słowa te owszem mogłyby sugerować, że Maria wiedziała, że Pan Jezus umrze, lecz nie wydaje się to być prawdopodobne. Nie o to chodziło w jej geście, że wiedziała, że nikt nie będzie mógł namaścić Pana Jezusa, kiedy już będzie zdjęty z krzyża, tylko że po prostu chciała zrobić coś takiego dla Niego. Chciała, chociaż nie rozumiała tego, co się wydarzy za dwa dni, to jednak rozumiała głębiej niż inni, czy odczuwała głębiej niż inni wielkość wartości Pana Jezusa i Jego miłości do niej. Wiedziała, że nic mniejszego niż jej najcenniejsza własność nie będzie w stanie wyrazić ogromu jej wdzięczności, miłości i oddania wobec Pana Jezusa. Ale skoro najprawdopodobniej nie wiedziała, że w ten sposób przygotowuje ciało Pana Jezusa na śmierć, to w jaki sposób przygotowywała go do pogrzebu? No właśnie, ona nie wiedziała, ale Pan Jezus wiedział, doskonale wiedział, co go czeka i przez jej uczynek został głęboko pocieszony. A nie zapominajmy o tym, że Pan Jezus, będąc Bogiem, był w 100% człowiekiem. Człowiekiem, który był głodny, człowiekiem, który był spragniony, człowiekiem, który był samotny, czy odczuwał samotność, człowiekiem, który płakał, człowiekiem, który wiedział, że za chwilę wszyscy go zdradzą i opuszczą, który wiedział, że za chwilę straci tą bliską i unikalną więź ze swoim Ojcem, którą zawsze miał jako Boży Syn. Więc pomogła mu przygotować się na śmierć. I co to dla nas znaczy? Otóż po pierwsze to, że mamy kochać Pana Jezusa nie instrumentalnie, aby otrzymać od Niego rzeczy takie jak zdrowie, jak powodzenie, jak bogactwo, jak szczęście, ale mamy kochać Jezusa wrażliwie, dla samego piękna tego, kim On jest i co dla nas zrobił. Uczniowie w tym momencie nie osiągnęli jeszcze takiej miłości. Wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, wierzyli, że w jakiś sposób ich wyzwoli, ale ich oddanie w tym momencie było bardziej takie wyrachowane. Kiedy spotyka uczniów w drodze do Emaus, już po zmartwychwstaniu, oni mówią, a myśmy myśleli, że On królestwo odbuduje. Myśmy myśleli, że razem z Nim będziemy panować. Inni mówili, Panie Jezu, spełnij naszą prośbę, czy moglibyśmy w niebie po lewej, po prawej stronie obok Ciebie siedzieć. A jeśli nie wyrachowane, bo może by tu apostołowie się skrzywili, że im ktoś gębę dorabia, to przynajmniej było ograniczone. Bo jak widzimy, istniała dla nich granica tego, co uważali za stosowne, żeby ofiarować Panu Jezusowi, a to, co zrobiła Maria, już było niestosowne. To już było o wiele, wiele za dużo. Czego nas to uczy? Albo w czym powinniśmy być podobni do Marii? Myślę, że przynajmniej w trzech rzeczach. Po pierwsze, w tym, że jej czyn był ekstrawagancko kosztowny. Był po prostu pięknie rozrzutny. Czy gdyby wylała połowę flakonika, czy cała jakaś była różnica, nie byłoby żadnej. A jednak po prostu ona w tej swojej hojności, szczodrości była przepięknie rozrzutna. Perfumy, jak już mówiłem na początku, były warte kilkanaście miesięcy dobrego zarobku. Kupę pieniędzy. Ale też to uczy nas, że tak naprawdę my nigdy nie możemy dać za wiele. Bo taka hojność, jak tutaj Maria pokazała nam, to w oczywisty sposób przewyższa dziesięcinę, dwudziestocinę, pięćdziesięciocinę, cokolwiek. Oznacza, że powinniśmy być szczodrzy, jeśli chodzi o dawanie pieniędzy na Boże rzeczy. I tak jak słyszeliśmy też tydzień temu, jedną z tych Bożych rzeczy, które robimy w naszym kościele, to jest budowa naszego nowego budynku. I Irek w imieniu Rady Starszych wzywał tydzień temu tego, żeby być szczodrym i hojnym w dawaniu. Bądźmy pięknie rozrzutni na dobre rzeczy, bo potrafimy być rozrzutni na głupoty, prawda? Ale znaczenie tego wydarzenia wykracza daleko poza sferę finansów. i pieniędzy. Bo posłuszeństwo Chrystusowi samo z siebie jest często niezwykle kosztowne. Zarówno pod względem takiego kapitału społecznego, jak i emocjonalnego i również finansowego. Czasami samo to, że mówisz prawdę między ludźmi, że postępujesz uczciwie, że zachowujesz się moralnie, że przebaczasz innym, może cię kosztować utratę szacunku, może cię kosztować utratę znajomych, bo nie nazwałbym ich przyjaciółmi. Może nas kosztować utratę wiele przyjemności, dlatego że chcemy być posłuszni. Ale chodzi jednak o to, że nic nie powinno mieć porównywalnej wartości z Chrystusem. Wszystko inne, co posiadamy, powinno być blade w porównaniu z tym, jak piękny jest Pan Jezus i jak cudowne jest to, co za nas zrobił. Ale jej uczynek był również wyrazem takiego zapominania o sobie. Ludzie zarówno wtedy, jak i dzisiaj, tu się nic nie zmieniło, uważają, że religia, generalnie rzecz biorąc, jest okej, jeśli jest stosowana w umiarkowany sposób. Już bycie takim radykalnie wierzącym, takim już fanatycznie wierzącym, jakby niektórzy powiedzieli, nie jest mile widziane. Ale gdy jesteśmy na poważnie oddani Chrystusowi, to owszem, ludzie mogą patrzeć na nas jak na fanatyków. Podobnie patrzyli również na Marię. Ale ponieważ ona w ogóle nie koncentrowała się na sobie. Nie koncentrowała się w ogóle na tym, co ludzie o niej pomyślą. W najmniejszym stopniu nie była zapatrzona w siebie, to tak naprawdę nie musiała się przejmować tym, co ludzie o niej pomyślą. A jest to bardzo mocna przywara naszych czasów, co ludzie o mnie myślą, co ludzie o mnie powiedzą, jak ja wyglądam w cudzych oczach. Tego się możemy nauczyć od Marii. Ważniejsze jest, jak wyglądamy w oczach Pana Jezusa. Nawet jeśli jest krytyka, to czy w oczach Pana Jezusa zrobiliśmy, czy postępujemy w dobry sposób, w piękny sposób. Ale jednocześnie, bo jest to ze sobą połączone, jej czyn był także wyrazem radykalnej bezbronności. Bo w tym momencie ona straciła to, co było najcenniejsze w jej życiu, straciła zabezpieczenie swojego życia, straciła to, co w momencie czarnej godziny mogło ją wyratować. Straciła też całą swoją wiarygodność w oczach swojego miasteczka, ponieważ wszyscy w tym momencie mogli o niej mówić, że jest niegospodarna. Jak można takie pieniądze zmarnować? Ale ona złożyła swoje zaufanie w osobie Pana Jezusa, nie we flakoniku wartym 100 tysięcy złotych. Nie ufała już, że bezpieczeństwo w jej życiu zapewnią jej pieniądze, że zapewni jej dobra opinia wśród ludzi. A w każdym z nas drzemie taka niepewność, co się stanie, jeśli wszystko oddamy Panu Jezusowi przez takie bezwarunkowe posłuszeństwo, a On nie zatroszczy się o nasze potrzeby. Założyłbym, że jeśli nie ciągle, to czasami, każdy z nas boryka się z takim podejściem, co będzie, jeśli ja zaryzykuję i pójdę tak naprawdę w pełni za Bogiem, a On się nie zatroszczy o moje potrzeby. I dlatego często jesteśmy tak połowicznie oddani, tak zachowawczo, jak ten wróbel w garści, a nie gołąb na dachu. Czy w razie czego sami się uratujemy, w razie czego ja jeszcze mam tam trochę pieniędzy, ja jeszcze mam tam trochę innych rzeczy, dam sobie jakąś radę, jeśli ten Bóg nie będzie chciał mi pomóc. I to wszystko, co nam tutaj pokazuje Maria, ta piękna rozrzutność, to zapominanie o sobie, to bezbronne zaufanie, są to znaki osoby, która idzie za Jezusem nie dlatego, co może dostać od Niego, ale dlatego, kim On jest. Dlatego nie idźmy za Jezusem, aby coś od Niego otrzymać, ale po to, żeby Jego otrzymać. krytycy Marii uważali Jezusa za użytecznego. A tu chleb pomnoży, a tu kogoś uzdrowi, użyteczny. Ale Maria uważała go za pięknego i wartościowego samego w sobie. I to był środek tego naszego hamburgera, czy kanapki, czy jakkolwiek. A teraz dla kontrastu jest Judasz. Cały fragment dla przypomnienia rozpoczyna się spiskiem, co tutaj zrobić, natomiast ostatnie wersety mówią, w jaki sposób ten spisek się zrealizował. Te wersety 10, 11 i 12 jest to mrożący w krew w żyłach przykład człowieka, który pod każdym względem wydawał się być wierzący, a nie był wierzący. I również zadam trzy pytania. W czym wszyscy jesteśmy podobni do Judasza? W czym prawdziwy chrześcijanin różni się od Judasza? I czego uczy nas ta cała historia? W czym wszyscy jesteśmy podobni do Judasza? Pierwsze pytanie. Otóż w tym, że wszyscy grzeszymy. A każdy grzech przeciwko Bogu jest zdradą. Dlaczego jest zdradą? Ponieważ On nas stworzył i On jest naszym Panem. I za każdym razem, gdy my mówimy nie, ja zrobię po swojemu, my zdradzamy Go. Jesteśmy nieposłuszni i zdradzamy. Ale grzech Judasza to coś więcej. Ponieważ Judasz nie był częścią po prostu tłumu, który się zebrał wokół Jezusa. On nie był częścią rzymskiego reżimu, który panował wtedy w Izraelu. Nie był częścią religijnej władzy czy establishmentu. On był bliskim przyjacielem Chrystusa. I w ten sam sposób my, będąc chrześcijanami, nie odnosimy się do Pana Jezusa jako do Stwórcy, jako do Króla jedynie, ale jako do osobistego przyjaciela, do brata, używając języka Brytyjki, do oblubieńca, czy do strony w przymierzu, które mamy z Bogiem zawarte. I to jest trochę tak, jak na przykład z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego za granicą. Wjeżdżamy do obcego kraju i zapomnieliśmy sprawdzić, jaka tam jest prędkość w mieście, czy są jakieś inne znaki niż u nas. No i jeśli złamiemy prawo ruchu drogowego w innym państwie, jest to wykroczenie przeciwko temu prawu. Ale jeśli mamy bliską nam osobę, która usilnie nas o coś prosi, błaga nas, żebyśmy coś zrobili, coś niesamowicie ważnego dla tej osoby i my się zgodzimy, dobrze, zrobię to, a później zmieniamy zdanie i nie robimy, to nie jest tylko złamanie słowa. To jest zdradzenie naszego przyjaciela, zdradzenie tej osoby, która nam zaufała. Człowiek niewierzący grzeszy przeciwko Bogu jako Jego Stwórcy, jako Jego Królowi. Każdy człowiek jest winny Bogu posłuszeństwo, ponieważ On nas stworzy i ma do nas prawo. Ale chrześcijanie grzeszą przeciwko Bogu jako swojemu odkupicielowi, jako swojemu bratu. Jesteśmy wobec Pana Jezusa podwójnie zobowiązani, ponieważ On oddał za nas swoje życie i my o tym wiemy. Gdybyśmy nie wiedzieli, ale my o tym wiemy. On poszedł na krzyż, wiedząc, że idzie nas ratować. To już nie jest po prostu Bóg, który jest Twórcą, któremu należy się chwała, należy się cześć. To jest nasz Pan i Zbawca. Dlatego wszystkie grzechy chrześcijanina zawsze są osobistą zdradą. I może jeśli spróbujemy zapamiętać to, że nie to, że a wszyscy grzeszą, no nie dało się inaczej zrobić, ale jeśli zapamiętamy to, że nasz grzech jest taką samą zdradą, jak Judasz zdradził Pana Jezusa, bo my poznaliśmy, kim On jest. My wiemy, co On dla nas zrobił. A jednak potrafimy tak lekceważąco zdradzić. I jest to bardzo ważna przeciwwaga dla prawdy Nowego Testamentu, wyrażonej na przykład w Rzymian 8:1, że teraz już nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Chrześcijanin jest w Chrystusie. Jest postrzegany przez Boga tak, jakby już był wzbudzony i posadzony w okręgach niebieskich. W liście do Efezjan o tym czytamy. Jesteśmy postrzegani przez Boga jako przyobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa. Bóg wręcz zachwyca się nad nami, ale nie dlatego, że my to wypracowaliśmy, tylko dlatego, że Chrystus to wypracował. I On przykrył wszystkie nasze niedoskonałości. Dlatego nic nie może nas poprowadzić na potępienie, bo jesteśmy w Chrystusie. A jednak w jakiś sposób, chociaż nasze grzechy nie mogą zniszczyć naszej akceptacji w Bożych oczach, to pod wieloma względami nasze grzechy o wiele bardziej ranią Boga niż grzech człowieka niewierzącego. Gdy ktoś w pracy nas, w szkole, na ulicy, w telewizji okłamie, jest nam przykro, ale da się żyć. Ale gdy okłamie nas bliska osoba, gdy okłamie nas najbliższa osoba, nic tak nie rani. I bardzo trudno jest tutaj osiągnąć tą równowagę w naszym życiu, w naszym sercu, że mamy, możemy i powinniśmy żyć z dużą radością, z wielką radością, śmiałością, z ufnością, ponieważ absolutnie On nas kocha. I nie możemy zrobić nic, żeby przestał nas kochać, bo On już wysłał swojego Syna na krzyż. A jednocześnie mamy żyć z jeszcze większą wrażliwością i nienawiścią do naszej grzeszności, do grzechu, który nam się przytrafia. To po pierwsze, w czym jesteśmy podobni do Judasza? W czym prawdziwy chrześcijanin różni się od Judasza? Chociaż Judasz był bardzo blisko związany z Chrystusem. Otrzymał gruntowne nauczanie i formację. Był wysyłany, żeby głosić królestwo, wyganiać demony, uzdrawiać innych. To jednak aluzja z 21 wersetu tego rozdziału, gdy Pan Jezus mówi, byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie urodził, wskazuje, że Judasz był zagubioną duszą. I Pan Jezus jeszcze o tym... przepraszam. Jeszcze jeden? Wstecz? Dziękuję bardzo. Jeszcze dosadniej o tym mówi w Jana 6,70. Mówi, jeden z was jest diabłem. W 17,12. Nikt z nich nie zginął, to jest modlitwa, aby nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Jana 6,64. Ale są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział od początku, kto nie wierzy i kto go wyda. Widzimy, że Judasz pozornie, pod wieloma względami, przypominał prawdziwego wierzącego człowieka, prawdziwego chrześcijanina. W swoich przekonaniach, w tym, co mówił, w tym, co robił, w byciu uczniem Pana Jezusa. I tu pojawia się zasadnicze pytanie, skąd mamy wiedzieć? Jak mamy wiedzieć? Czy my, tutaj siedzący, my, słuchający później w internecie, jesteśmy naprawdę wierzącymi ludźmi. Skąd, jak mamy wiedzieć, czy to nie jest tylko takie powierzchowna religijność, powierzchowna pobożność, powierzchowne stowarzyszenie się, bo albo tak się urodziłem, albo tak się złożyło, że jestem w kościele, coś takiego. Skoro ten, który był uczniem Pana Jezusa, ten, który w Jego imieniu dokonywał cudów, okazało się, że był synem diabelskim, niewierzącym. Zasadnicza różnica polega na tym, że Judasz nie żałował za swój grzech. Owszem, czytamy, że rozpaczał. Czytamy, że żałował tego, co zrobił. I powiem wam, że w tej mojej duszpasterskiej służbie wieloletniej spotkałem wielu ludzi, którzy przy mnie wyznawali grzechy i naprawdę szczerze żałowali. Żałowali płacząc i kajając się i w ich życiu się nic nie zmieniło. Bo gdy wyznali swoje grzechy, to było jak katarzis, jak oczyszczenie. To jest w ogóle jedna z metod psychologicznych. Jak wyrzucisz z siebie wszystko, co cię gniecie, naprawdę poczujesz się lepiej. I poczujesz się lepiej. Tyle, że nie chodzi o intensywność emocji, bo one w wydaniu Judasza naprawdę były bardzo intensywne, ale chodzi o charakter tej rozpaczy. A ten wskazuje, że jego serce nie było odrodzone. Kiedy ktoś nie chce się opamiętać, nawrócić, świadczy to o odwróceniu się od Bożej łaski, o odrzuceniu tej łaski. Judasz nie chciał zwrócić się do Boga o przebaczenie. On sam wydał na siebie wyrok, uważając, że jest to sprawiedliwy wyrok i poszedł i popełnił samobójstwo. Dlaczego się tak dzieje? Bardzo często dlatego, że osoba może czuć się zbyt dumna, żeby się opamiętać. Ja miałbym to zrobić? Ale też bywa całkowicie drugie spektrum, że ktoś może zbyt nienawidzić samego siebie, żeby to zrobić. Jednak w każdym z tych przypadków tak naprawdę dana osoba jest zbyt zaufana w sobie, żeby przyjść do Boga i prosić o Jego miłosierdzie. Mówienie, Bóg nie może mi tego przebaczyć. Albo nawet jeśli Bóg by mi przebaczył, to ja sam sobie nie mogę tego darować. W rzeczy samej świadczy o tym, że ktoś odrzuca Ewangelię łaski i polega na swoich dobrych uczynkach jako na drodze do ratunku. Gdy otrzymaliśmy ten budynek, którego już nie ma na Leczkowa, zrobiliśmy tam drugą edycję labiryntu i labirynt kończył się ankietą, taką krótką rozmową, żeby sprawdzić, co dana każda osoba, która przeszła labirynt, zrozumiała, nie zrozumiała, ma pytania, chciałaby coś powiedzieć. I rozmawiałem z dziewczyną, studentką trzeciego roku farmakologii, która powiedziała, że generalnie bardzo poruszające wydarzenie, że dużo daje do myślenia, ale że to nie jest dla niej, ponieważ ona nie może się pojednać z Bogiem. Ponieważ ona zrobiła coś tak okropnego w swoim życiu, że po prostu dla niej drzwi do Boga są zamknięte. Mimo to przyszła na wydarzenie chrześcijańskie. Parę miesięcy wcześniej sama doprowadziła do aborcji. Już potrafiła sobie tak zmieszać lekarstwa, żeby do tego doszło. I od tego czasu żyła w poczuciu przekleństwa i potępienia. I prawda Ewangelii, że Chrystus umarł na krzyżu nawet za to morderstwo, którego dopuściłaś się wobec tego niewinnego dziecka, On umarł za to na krzyżu. Nie mogło się przebić przez jej poczucie sprawiedliwości, że ona nie zasługuje na przebaczenie. Co się z nią stało dalej, nie wiem, ale bardzo podobna była postawa Judasza. Tyle, że on nie mógł tego wytrzymać i poszedł i się powiesił. Osoba nieodrodzona nie będzie rozumiała i nie będzie umiała przestawić swojego myślenia, żeby przyjść do Boga w oparciu o łaskę. O to, że ja nie muszę zasługiwać. Co więcej, nie da się zasłużyć. Na szczęście wykonał to Chrystus na krzyżu. Z kolei chrześcijanin, który zrozumiał i przyjął Ewangelię, nawet jeśli się zmaga, nawet jeśli na początku nie potrafi z tym przyjść do Boga, to w końcu przyjdzie. A gdy wstanie z kolan, z modlitwy, wstanie z radością i z pokorą w sercu. I taka to jest ta właśnie nasza kanapka Ewangelii Marka. Był zgubiony, ale się odnalazł. W środku mamy piękny uczynek Marii. Na zewnątrz mamy spisek i zdradę i mrożący krew w żyłach przykład pseudowierzącego Judasza. I w sumie trudno o większy kontrast w tak krótkim fragmencie. W W ten sposób właśnie Marek rozpoczyna narrację pasji Pana Jezusa idącego na krzyż. Król idzie stoczyć największą walkę w historii ludzkości. Owszem, zwycięży, ale sam poniesie śmierć. Osoba z najbliższego jego kręgu zdradza go za 30 srebrników. Wiecie, co można było kupić za 30 srebrników w tamtym czasie? 600 bochenków chleba, 200 litrów wina. Zdradza Pana Jezusa, Bożego Syna, Zbawcy i Mesjasza, za 200 litrów wina. Z kolei osoba z kręgu, jak rodzina, wylewa olejek wart nieporównywalnie więcej. Wylewa to, co ma najcenniejszego, by wyrazić swoje oddanie najważniejszej osobie swojego życia. Ona zapisała się tym pięknym uczynkiem w historii i rzeczywiście, jak mówi Pan Jezus, gdziekolwiek ta Ewangelia będzie opowiadana, będziemy o tej kobiecie wspominać i właśnie to zrobiliśmy. Judasz zapisał się w historii jako przykład haniebnego zdrajcy i wszedł do potocznego języka, ty Judaszu, który chociaż był blisko Pana Jezusa, to nie wierzył. My dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie krzyża. To się wszystko już wypełniło, lecz wyzwanie mamy takie samo. Możemy żyć zapatrzeni w siebie. Moje, dla mnie, o mnie, należy mi się trochę przyjemności z życia, cokolwiek. Lub możemy żyć zapatrzeni w Pana Jezusa. Możemy być Mu całkowicie oddani, albo możemy być oddani tak połowicznie, tak zachowawczo. I tak niestety wygląda Kościół cywilizacji Zachodu. Tak wygląda chłodny Kościół. Tak połowicznie, tak nie do końca oddany. Może nie Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, ale tak, no bez przesady. Dokładnie tak jak uczniowie Pana Jezusa, no bez przesady. No ileż można? Przecież jest jeszcze Twoje życie, coś trzeba z nim robić, coś trzeba osiągnąć. Dla siebie, o sobie. I niestety każdy z nas ma w sobie tę fatalną tendencję do grzechu i zdradzania naszego Zbawcy. Każdy z nas, aż do dnia, kiedy staniemy przed Nim i kiedy grzechu już nie będzie i naszej grzesznej natury. Ale jednocześnie wiemy, że Pan Jezus umarł w nasze miejsce na krzyżu i zmartwychwstał. Byśmy żyli Ewangelią łaski. Żebyśmy, gdy w naszych sumieniach Duch Święty nam pokazuje grzech, odwracali się od Niego. A gdy jest On silniejszy od nas, mówili, Boże, daj mi mocy swojego Ducha Świętego, żebym potrafił zwyciężyć. Nie dla własnej próżności. Nie, żebym mógł powiedzieć, ale jesteś gość. Tylko, żeby była chwała naszemu Bogu. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Powstańmy proszę do modlitwy.